Będziemy czytać Psalm 34 od 12 do 14 wersetu. Psalm 34, werset 12. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się o... I ubiegaj się o ten pokój, braci i siostro. Jak dobrze żyć? To myślę, że dla nas jest zasadnicze pytanie, jako dla ludzi wierzących, jak powinno wyglądać nasze życie, żeby to było życie dobre, życie godne człowieka wierzącego. I ten psalm zadaje tutaj pytanie, autor jego, Dawid, pyta o te rzeczy. I również mamy odpowiedź. Odpowiedź, pierwsza rzecz, o której wspomina, to strzeż języka swego. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Język, moi kochani, może w życiu uczynić dużo zła. I poprzez to komfort tego naszego życia będzie o wiele gorszy. Miło jest być w atmosferze miłości, pokoju. To nas cieszy, kiedy trafiamy do takiego środowiska, ale kiedy przychodzi żyć między ludźmi, którzy źle mówią o sobie, którzy stale walczą ze sobą, którzy używają różnych wulgaryzmów, to jest to coś takiego nieprzyjemnego, niemiłego. I to życie wtedy sami ci ludzie sobie gotują takie nieprzyjemne. Ale autor dzisiejszego tekstu, Dawid, powiada, dobro życia człowieka między innymi zależy od słów, jakie są wypowiadane przez tego człowieka. A więc zwróć szczególną uwagę na swój język, na to, co mówisz, co wypowiadasz. Pan Jezus Chrystus również w wielu miejscach zwracał naszą uwagę na to zagadnienie związane ze słowami. 177 razy jest napisane w Biblii o języku. Są również takie pokrewne słowa, jak mowa, wargi, usta, myśli, o których wielokrotnie możemy przeczytać w Biblii. Myślę, że w związku z tym, że tyle razy o tych rzeczach jest pisane w Słowie Bożym, będzie dla nas dobrą rzeczą, żebyśmy ten temat zbadali, żebyśmy byli blisko tego tematu. Dzisiejszym tematem naszych rozważań będzie język. Cóż to takiego jest język? Język to jest organ mowy i smaku. Pan Jezus mówi, aby wasza mowa była zaprawiona solą. A więc od razu mówi o smaku i mówi o słowach. które są wypowiadane. Te słowa ważne, żeby miały smak odpowiedni. Jeżeli nie posolimy zupy, to jaka by ta zupa była, ale bez soli, to ona traci połowę swojej wartości. Może kalorie, te wartości odżywcze będzie miała, ale ten element smakowy często decyduje o tym, że coś chętnie jemy albo czegoś unikamy w jedzeniu. Tak też jest z mową. Nasza mowa powinna być zaprawiona. To nie może być taka byle jaka gadanina, byleby tylko gadać. Mowa człowieka powinna mieć smak. Jaki smak ma twoja mowa, bracie i siostro? Czy to jest mowa cierpka? Czy to jest mowa słodka? Czy to jest mowa zaprawiona solą, mająca ten odpowiedni smak? Czy też jest to takie po prostu gadanie o wszystkim i o niczym? Mowa, bracia i siostry, dla nas jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o ludzi wierzących. Bo kiedy my mówimy o języku, to mówimy o nim jako organie mowy i smaku. Możemy mówić o języku jako o mowie jakiegoś narodu, ale my jako wierzący przede wszystkim chcemy mówić o języku jako o jednym z darów Ducha Świętego. Dar języków to dar Boży, którym jest obdarowany człowiek wierzący. I to czyni szczególnym nasz język, wyjątkowy, unikalny język, ponieważ poprzez to, kiedy mówimy innymi językami, to Duch Święty inspiruje naszego ducha i nasz duch zaczyna wtedy mówić. Apostoł Paweł w 14 rozdziale 1 listu do Koryntian pisze: jeśli modlę się językiem, modli się mój duch. Będę modlił się duchem, będę modlił się rozumem. A więc ten dar języków, bracia i siostry, to jest taki moment, w którym my oddajemy pod kontrolę nasz ośrodek mowy nie naszemu rozumowi, ale duchowi. Czytamy, że wtedy duch nasz modli się. I apostoł Paweł zwraca na to uwagę, że mogę się modlić za pomocą mojego rozumu, ale mogę też się zacząć modlić duchem, kiedy wyłączony jest mój rozum, a przejmuje ośrodek mowy pod swoją kontrolę duch mój. To wspaniałe, kiedy Duch Święty może poprzez naszego ducha przemawiać, wypowiadać słowa. To jest coś unikalnego, coś wyjątkowego. A więc widzicie, bracia i siostry, jak głębokie i jak szerokie jest to zagadnienie związane z językiem. W drugiej połowie XIX wieku niemiecki neurolog Karl Wernick stwierdził, że za przetwarzanie mowy odpowiedzialny jest u człowieka obszar kory mózgowej położony w tylnej części zakrętu skroniowego, głównego płata skroniowego. I przez 100 lat uznano to za pewnik aż do dzisiaj. Amerykańscy specjaliści od neuronauki ogłosili właśnie, że rozumienie mowy zachodzi nie w obszarze nazywanym ośrodkiem Wernickiego, ale 3 centymetry bliżej przodu mózgu. Ta pozornie niewielka odległość w skali ludzkiego mózgu oznacza ogromną różnicę. My tak w naszych czasach hołbimy tą naukę I kiedy już są podawane jakieś wiadomości przez naukowców, to z uznaniem to akceptujemy. Ale bracia i siostry, nauka wielokrotnie się myliła i myślę, że się też będzie jeszcze myliła nie jeden raz, bo rzeczą ludzką jest błądzić. I czasami też i błędy się pojawiają w tym takim ważnym obszarze jak nauka. Czymś wyjątkowym jest myśl ludzka. I na to chciałbym też zwrócić waszą uwagę, że myśli powstają w naszej głowie. To myślę, nie trzeba naukowca, żeby stwierdzić. Myśli powstają w naszym mózgu, ale nie wiadomo do końca, skąd dokładnie się biorą. W czasie myślenia można zaobserwować w mózgu zakłócenia pomiędzy komórkami nerwowymi. Nie wyjaśniono jednak, z jakiego powodu powstają myśli. Na bazie naszych myśli powstają uczucia, emocje, których realizacji poszukujemy w swoim życiu. Myśli przekonują nas do jakiegoś działania, pozwalają na racjonalne zachowania i analizy. Wielu naukowców prowadziło badania nad pochodzeniem i strukturą myśli. Jednak do dziś kwestia ta nie jest wyjaśniona. Naukowcy wiedzą, że kiedy pojawiają się myśli, to można zaobserwować w mózgu pewne zakłócenia między komórkami nerwowymi. Można to obserwować, ale tajemnicą jest, jak te myśli powstają, skąd one się biorą. Także myślę, że sam ten temat z punktu widzenia naukowego jest warty zainteresowania, bo ciągle jest badany, bo ciągle nie wiemy, jak to się dzieje, że powstają myśli w naszej głowie. Ja bym powiedział, że mowa pozwala przekazywać swoje myśli, a także jest czynnością, przez którą człowiek afirmuje swoją osobowość i nawiązuje stosunki z innymi ludźmi. Nazwałbym mowę lustrem naszego ciała, bo świadczy i informuje o naszej wiedzy, inteligencji, uczuciach i odczuciach. Mowa jest takim spojrzeniem wewnątrz siebie. Te słowa, które wypływają z naszego wnętrza, mówią o tym, co tak naprawdę jest w środku w nas. Czym my żyjemy, jakie mamy poglądy, na czym się skupiamy w naszym życiu, co jest dla nas ważne, istotne i co jest celem naszym. Bracia i siostry, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, to możemy przeczytać w 12 rozdziale od 34 wiersza, że całe zło, które jest w człowieku, wydostaje się przez język, przez jego usta. No, wystarczy posłuchać niektórych ludzi, nie muszą się przedstawiać. Słuchając ich, wiemy, kim są. Ktoś ma bardzo, powiedzielibyśmy, dobrą aparycję, ale kiedy otworzy swoje usta i usłyszymy, jak zaczyna mówić, to nagle doznajemy szoku i zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z kimś, kto jest człowiekiem wulgarnym, kto jest człowiekiem bezwzględnym. I dopóki nie otworzy ust, to nie wiadomo o tym. Ale mowa jest lustrem naszego ciała. Możemy zobaczyć siebie. Kiedy wypowiadasz słowa, kiedy rozmawiasz z innymi, to wszystko mówi o tobie, o tym, jakim jesteś człowiekiem. Dlatego Moi drodzy, myślę, że ten temat związany z słowami, z językiem, z mową, z wargami, z ustami, z myślami, jest tematem bardzo głębokim, jeżeli chodzi o naszą duchowość, bo on wchodzi w te największe głębokości naszego jestestwa. I możemy czasami sami odkryć siebie takiego, jakiego nigdy nie znaliśmy, słuchając siebie w jakiejś ekstremalnej sytuacji. Bracia i siostry, język jest tym niewielkim fragmentem naszego ciała, a przez ten język może się wiele rzeczy złych wydarzyć w naszym życiu. W liście Jakuba, 1 rozdział, 26 wiersz, przeczytam z Biblii Tysiąclecia, jest napisane: jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Tak czasami człowiek ma takie lepsze myślenie o sobie, niż tak naprawdę zasługuje na nie. I ten wiersz mówi nam o religijnym człowieku, który może łudzić siebie, że jest wierzący, że przecież modli się, że przecież zagląda do Słowa Bożego, ale kiedy otwiera swoje usta, kiedy mówi, wypowiada różne rzeczy, to okazuje się, że one są bardzo dalekie od tego, co jest zapisane w Słowie Bożym, a nawet od tych ogólnie przyjętych norm etycznych, które panują w społeczeństwie. Dlatego ta religijność jest bezużyteczna, pozbawiona podstaw, jeżeli nie panujesz nad swoim językiem. Dlatego, bracie i siostro, ten temat dotyka bardzo szerokiego aspektu twojego życia duchowego. Język kształtuje tą opinię o tobie, kim jesteś. Kiedy otwierasz usta, można się tego samemu czasami ku przerażeniu dowiedzieć o sobie. Moi drodzy, list Jakuba mówi na ten temat języka bardzo dużo w 3 rozdziale. I chciałbym kilka wierszy przeczytać. List Jakuba, 3 rozdział, od 2 wiersza. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? A drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Widzimy, jak niewielki jest język i jak trudny do opanowania. Ja tak czytając ten tekst, nie dziwię się, bracia i siostry, temu, że dzisiaj nauka jest bezradna w określeniu tego, jak rodzą się w umyśle człowieka myśli. Widzimy, że jest to temat niezbadany, temat zagadkowy, temat, który potrzebuje odkrywania, zagłębiania się w niego. Bo my sami w sobie bywamy niejednokrotnie zagadką dla samych siebie. I tak ważne jest, żebyśmy też mieli ten czas, kiedy możemy przyjść i odkryć siebie uczciwie przed Bogiem, słuchając naszego języka i dokonując właściwej oceny siebie na podstawie tego, co słyszymy, o czym my mówimy, jakie słowa wypowiadamy. Czy to są słowa błogosławieństwa, które mają moc w pozytywny sposób kształtować Twoje życie? Czy to są słowa przekleństwa, które mogą przynieść komuś, a w końcu i Tobie zgubę? To ważne, żebyśmy, bracia i siostry, umieli uczciwej oceny dokonać, jeśli chodzi o nasz język. Temat bardzo trudny. Dzisiaj nauka zastanawia się nad tym, gdzie jest miejsce ośrodka mowy. Niedawno dopiero odkrycie naukowe pozwoliło ustalić to miejsce, gdzie ono się znajduje, w którym obszarze naszego mózgu, w którym miejscu naszej głowy. Moi kochani, ja myślę, że język dla nas, ludzi wierzących, jest bardzo istotną częścią, która buduje naszą wiarę. Bo wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo, Słowo Chrystusowe. Więc żeby budować wiarę, musimy słuchać słów. I ważne, jakie to są słowa. Moi drodzy, problem z mową dotyczy takiego zagadnienia jak plotkarstwo. To jest coś, co niszczy w ewidentny sposób naszą mowę, że nasza mowa traci smak, nie ma w niej soli. Jest taka, powiedziałbym, mdła, kiedy pojawiają się plotki. One oczywiście mają tą zaletę, że plotka zainteresuje ludzi. Bardzo łatwo plotką zainteresujecie ludzi, bo w niej jest jakaś ciekawość. Co to jest w ogóle plotka? Plotka to niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska. Wiadomość, która jest powtarzana z ust do ust. Najczęściej ona szkodzi czyjejś dobrej opinii, czyjemuś dobremu imieniu. Plotkarz nie umie utrzymać sekretu. Plotkarz wie wszystko o wszystkich. Ale chcę wam powiedzieć jedną ważną rzecz przy plotkarstwie, że plotka potrzebuje dwóch osób. Aby powstała plotka, musi być dwoje osób. Jedna, która wypowiada, a druga, która słucha tego. Sam plotkarz z sobą nie naplotkuje. Musi mieć kogoś do słuchania. Dlatego, kiedy widzisz, że ta mowa kogoś nie jest zaprawiona solą, że ona gdzieś balansuje na tej granicy plotkarstwa, obmowy, to nie uczestnicz w tym. Oszczędzisz bólu innym, sobie i grzechu tej osoby, która plotkuje. Jako człowiek wierzący jesteś zobowiązany zwrócić uwagę takiej osobie. Po prostu napomnieć ją i powiedzieć, to nie godzi się, żeby takie rzeczy mówić, zwłaszcza rzeczy niesprawdzone. W przypowieściach Salomona w 18 rozdziale, w 21 wierszu jest napisane, że śmierć i życie są w mocy języka. Wyobrażacie sobie? Śmierć i życie są w mocy języka. Jaka to jest potężna siła słów tego, co my mówimy. One mogą przynieść życie, a mogą przynieść śmierć. I może jakiś przykład dam do zobrazowania tego, o czym mówię teraz. Bracia i siostry, w zachodniej Europie w dawnych wiekach wymyślono taką opowieść antysemicką, która mówiła o tym, że Żydzi potrzebują do produkcji macy krew z dzieci chrześcijańskich. I wiele razy ten powód wystarczył do tego, że jakieś dziecko gdzieś zaginęło czy zginęło, że społeczność żydowska była oskarżana o to i dochodziło do pogromów. Z tego powodu, z powodu takiej opowieści nieprawdziwej, plotkarskiej. W 1718 roku, początkiem lutego, w Żywcu, mała dziewczynka, miała 4 lata, nazywała się Kasia, zaginęła. Widziano ją gdzieś w okolicach zamku, ale nikt nie zainteresował się tym dzieckiem. To była zima, zamieć wkrótce śnieżna, także to dziecko zaginęło i przez wiele dni nie odnajdywano jej. I kiedy przyszły roztopy, ktoś zauważył ciało tego dziecka niedaleko tutaj od żywieckiego zamku i pierwsza rzecz, jaką robiono, to oglądano ciało, czy nie ma tam nacięcia, przez które Żydzi by mogli upuścić krew na macę. Kiedy obejrzano to ciało i nie znaleziono tam takiego miejsca, zaniesiono to martwe dzieciątko do Cyrulika i on jeszcze raz bardzo dokładnie oglądał, czy nie ma gdzieś miejsca, przez które można by było upuścić krew z tego dziecka. Nie znaleziono wtedy takiego miejsca. To dziecko po wielu tygodniach zostało wreszcie pochowane w kościele, notabene żywieckim. I dzięki temu, że nie znaleziono żadnego zadrapania, żadnej ranki na ciele tego dziecka, Żydzi ocaleli od pomówienia o to, że to dziecko za ich sprawą straciło życie. Ale w wielu innych miastach europejskich nie mieli tyle szczęścia, co w Żywcu i często kończyło się to albo ich wygnaniem, pobiciem, albo po prostu śmiercią. Co robi plotka? Bracia i siostro, w przypowieściach Salomona czytamy: śmierć i życie są w mocy języka. Także ktoś, kto rozsiewa złe wieści, może doprowadzić do śmierci innych ludzi. Bracie i siostro, kiedy wypowiadasz słowa błogosławieństwa, kiedy mówisz Ewangelię, to przynosisz życie do domów, mieszkań innych ludzi. Dlatego Cię serdecznie zapraszam do tego, aby z Twojego źródła, z Twojego wnętrza płynęła dobra nowina, Ewangelia, dobre słowa, błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Moi drodzy, okazujesz się, że niekiedy fałszywy obraz własnej świętości, a niedoskonałości innych można mieć do czasu, aż się ujrzy prawdziwą świętość Boga. Prorok Izajasz, gdy zobaczył Pana, mamy opisane w 6 rozdziale Księgi Izajasza, to powiedział z przerażeniem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Spotkanie z Bogiem od razu zwraca człowiekowi uwagę na jego grzeszność. Co było problemem Izajasza? Usta. Jeremiasz, inny wielki prorok, opowiada o takiej sytuacji w 1 rozdziale Księgi Jeremiasza, w 9 wierszu jest to napisane. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. Stwierdzenie to oznacza, że jego usta wymagały dotknięcia Bożego. Podobne doświadczenie miał inny prorok, prorok Ezechiel. Bracie i siostro, dla nas wielcy prorocy, tacy jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, to postacie święte, to nienaganni mężowie Boży. Ale kiedy spotykali się ze świętym Bogiem, to pierwsza rzecz, na jaką zwracali uwagę w swoim życiu, to była ich mowa, ich język. A przecież to byli prorocy. Prorocy, którzy zwiastowali, wygłaszali Boże poselstwo, Boże Słowo. Oni tym Słowem Bożym się dzielili z innymi ludźmi. I kiedy zaczynali obcować ze świętym Bogiem, pierwsze doświadczenie, jakie mieli, to doświadczenie nieczystości z powodu swojej mowy, z powodu swojego języka, swoich ust, nieczystości swoich warg. Moi kochani, kiedy spotykamy się blisko z Bogiem, to nagle odkrywamy w nas to, co często nie jesteśmy w stanie dostrzec w takim szarym, zwyczajnym naszym życiu. Ale kiedy przychodzą te wyjątkowe chwile, kiedy obecność Boża dotyka naszego życia, to wtedy odkrywamy wiele rzeczy w swoim życiu, które potrzebują naprawy, które potrzebują zmiany. Kiedy spotykasz się ze świętym Bogiem, świętość polega na oddzieleniu od grzechu, to wtedy dopiero odkrywasz, jak jesteś daleko, jak czymś ważnym i istotnym jest w twoim życiu święta krew Jezusa Chrystusa, która obmywa nas z każdego grzechu. Okazuje się, że usta to jeden wielki problem wszystkich ludzi. Dlatego Biblia pokazuje nam, o co się mamy modlić. W Psalmie 141, wierszu 2 jest napisane: Panie, postaw straż przed moimi ustami, pilnuj drzwi warg moich. Bracie i siostro, może dzisiaj na tym miejscu to jest temat Twojej modlitwy. Ja nie ukrywam, że mojej. Panie, postaw straż przed moimi ustami. Pilnuj drzwi warg moich. Oto wołał Dawid. Czy nie powinniśmy robić tego samego? Moi kochani, aby nas do takiej modlitwy zachęcić, przypomnijmy sobie, że także Pan Jezus powiedział, że z każdego bezużytecznego słowa, jeżeli go nie wyznamy jako grzechu i Pana nie przeprosimy, zdamy sprawę w dniu sądu. Okazuje się, że usta mogą wiele dobrego, ale też i mogą wiele złego wprowadzić w życiu człowieka. Dlatego dzisiaj chciałbym, abyśmy mieli taki czas modlitwy, byśmy uczciwie tak zajrzeli do swojego wnętrza i przyglądnęli się źródłu, które wypływa z nas. Czy tam zawsze płynie ta dobra woda, czy też czasami tam pojawia się woda, która ma smak goryczy i którą napełniamy naczynie nasze i naczynia innych, z którymi rozmawiamy w naszym życiu. Bracie i siostro, ja wiele razy miałem takie świadectwo ludzi, którzy przychodzili czasem do mojej mamy. Wiecie, ona już jest w wieczności, ale przychodzili często po to, że usłyszą tam dobre słowo i chcieli usłyszeć dobre słowo, bo wokoło, jak się spotykali z innymi sąsiadami, to stale słyszeli narzekanie, stale niezadowolenie, stale jakieś przekleństwa, złorzeczenia, a mieli pragnienie usłyszeć coś dobrego i wiedzieli, że moja mama jako osoba wierząca nie będzie przeklinać, ale raczej będzie im błogosławić. I czasem właśnie modliła się z nimi o ich życie, o ich sprawy. Moi kochani, są dobre przykłady, które są pośród nas. Wielu z nas może być takim przykładem. I to wspaniałe, kiedy z naszych ust wychodzi ta słodka woda, ta dobra woda, która powoduje, że człowiek jest nawodniony, napełniony tym dobrem, a nie złem, które niszczy, które zmienia życie często w piekło. Moi drodzy, okazuje się, że usta mogą stanowić zagrożenie dla nas samych i dla innych ludzi, więc zważajmy, co mówimy i jak się wyrażamy. Dzisiaj ten temat języka, myślę, że jest takim tematem wprowadzającym nas w prawdę o naszym życiu. Jeśli masz dzisiaj odwagę, zajrzyj do swojego źródła, do swojego wnętrza, co tam wychodzi. A mowa nasza jest lustrem naszego życia, jest lustrem nas, naszych intencji, naszych pragnień. Tego przyglądnij się dzisiaj z uwagą swoim ustom, swojemu językowi, bracie i siostro. Amen.